Drodzy Państwo, gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest pani mecenas Małgorzata Wasserman. Witam panią serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam państwa.
Pani mecenas, wczoraj miała miejsce już trzecia konferencja dotycząca Smoleńska. Komitet naukowy składa się z różnych specjalistów, różne grupy dyscyplin naukowych, jest lotnictwo, aerodynamika, medycyna, socjologia, nauki prawne, mechanika i konstrukcje, matematyka, fizyka, chemia. Zakładają sobie, bo taki główny cel tej konferencji, stworzenie forum dla przedstawienia interdyscyplinarnych badań dotyczących zagadnień technicznych, medycznych, socjologicznych i prawnych katastrofy smoleńskiej. Jak pani tą inicjatywę też odbiera, bo to już trzecie spotkanie poważnego grona. Wy jako poszkodowani, jako rodziny tych, którzy zginęli 4,5 roku temu, też z pewnością, no nie wiem, czy z nadzieją na to patrzycie, co dzieje się pośród ludzi świata nauki?
Znaczy, to jest dla nas ogromna nadzieja i to jest dla nas rzecz, na którą żeśmy bardzo czekali, dlatego że każdy z nas prędzej czy później, ale dochodził do takiego przekonania, przyglądając się temu, co się dzieje wokół tej katastrofy, że te informacje, które są podawane przez ośrodki władzy, one w zasadzie są niespójne. I przyglądając się, jak gromadzony jest materiał, przyglądając się, co jest jakby przekazywane do opinii publicznej, coraz bardziej dochodziliśmy do wniosku, że prawda wygląda chyba zgoła inaczej. I nasze w zasadzie przypuszczenia zostały potwierdzone przez ludzi, którzy już nie tylko mogą przypuszczać, ale przez ludzi, którzy posiadają odpowiednią wiedzę do tego, aby móc się w sposób autorytatywny wypowiadać na dany temat. Jak tutaj ojciec powiedział, to są ludzie z absolutnie wszelkich możliwych dyscyplin. I każdy z nich analizuje wycinek, którym po prostu zajmuje się zawodowo, na którym się zna. I wnioski płynące z tej analizy w zasadzie są, można powiedzieć, w 99% zbieżne, a mianowicie pierwszym takim założeniem jest to, że raport Millera jest dokumentem, który po prostu poświadcza nieprawdy, w którym zarówno parametry są źle zebrane i opisane, który nie wykonał w zasadzie większości podstawowych badań, który oparł się na odczycie z rejestratora lotów, który niewielu tych fachowców pokazało, że można powiedzieć, że jest sfałszowany. I jakby ich założeniem jest po pierwsze to, że nie może taki raport, taki dokument o takiej wadze zawierać po prostu błędów i nieprawd. To jest jakby kwestia pierwsza. A druga sprawa, co za tym idzie, trzeba tak naprawdę od początku ustalić przyczyny i przebieg tego, co się wydarzyło. I tutaj wszystko jakby na to wskazuje, że do fragmentaryzacji samolotu doszło już jakby wcześniej niż miejsce samego upadku, jeżeli chodzi o to, co zostało z samolotu. I naukowcy ci pokazują po prostu na różnych przykładach, dowodach i na różnych analizach i badaniach, dlaczego tak uważają. Robią to w sposób absolutnie przekonujący, robią to w sposób nieraz dla nas trudny do zrozumienia, na przykład trudną do zrozumienia, oczywiście poza wnioskami, jest dla nas na przykład choćby opinia chemiczna, która jakby podważa ustalenia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego, które wypowiedziało się w ten sposób, że nie stwierdzili oni obecności materiału wybuchowego na próbkach pobranych z elementów gleby i z elementów samolotu. Tutaj profesorowie pokazali, jakie są błędy popełnione zarówno jeżeli chodzi o metodologię badań, jakie są błędy popełnione jeżeli chodzi o przechowywanie tych próbek i przede wszystkim dlaczego w sposób fałszywy odczytują wnioski z tych badań, które wykonali. I tych badań jest mnóstwo. Muszę powiedzieć, że ja bardzo boleję nad tym jako córka i jako prawnik, że ktoś, bo mnie się już dziś wydaje, że to nie było przypadkowe, ktoś zadbał o to, abyśmy nie mogli sobie na wiele pytań odpowiedzieć w sposób zupełnie jasny i stuprocentowy, bo my dzisiaj musimy mówić o tym, że być może po próbek pobranych 2 lata po katastrofie da się lub nie da się czegoś odczytać, a tak naprawdę gdyby ktoś dopełnił obowiązków i zrobił to, co do niego należy i pobrał tych kilkanaście czy kilkadziesiąt próbek w dniu 10 i następnych miejsca zdarzenia, to badania byłyby kategoryczne, jednoznaczne i potwierdziły bądź wykluczyły obecność tego materiału. Ktoś jednak tego nie zrobił, tak samo jak nie zrobił oględzin miejsca zdarzenia, tak samo jak nie zadbał o to, aby pozbierać wszystkie części samolotu, aby dokonać jego rekonstrukcji i tak dalej, i tak dalej. Muszę powiedzieć, że z wielką przykrością obserwuję fakt, że w zasadzie z nielicznymi chlubnymi wyjątkami, tak jak teraz sobie rozmawiamy w Radiu Maryja, czy w telewizji Trwam, czy choćby w tej, innych jakichś, ale pojedynczych telewizjach, mówi się o tym, wczoraj odbyła się ta konferencja, stara się jakby środki masowego przekazu w Polsce w największej części starają się przemilczeć ten temat. To dobrze pokazuje też fakt, że nie są w stanie z tymi argumentami tam podawanymi dyskutować, bowiem zaproszenie dla pana doktora Laska i jego zespołu jest nieustanne. Tam jego raport jest w zasadzie krytykowany na wszystkie możliwe sposoby i co by zrobiła osoba, która byłaby autorem tego raportu? No, w normalnych okolicznościach wyszłaby i broniłaby swojego raportu, tym bardziej, że z naszej strony i ze strony naukowców tam obradujących na pewno nie spotkałyby pana doktora Laska takie epitety, jakie spotykają nas i padają z drugiej strony. My byśmy go nie nazywali parówkowym doktorem ani doktorem od puszek, tylko byśmy chcieli, aby podyskutował merytorycznie, krok po kroku odnośnie ustaleń w swoim raporcie. Nie umie odpowiedzieć sobie na to pytanie, dlaczego mu nieustannie odwagi na to brakuje i jeżeli nie chce podjąć tej dyskusji, to tym samym daje tak jakby do zrozumienia, że obawia się, że nie będzie w stanie obronić swojego raportu i myślę, że jego obawy są słuszne.
Może nie musi, bo czuje się umocowany czy wyznaczony, przeznaczony do tego, by tę sprawę tak czy inaczej pokierować. Panie mecenas, pan Antoni Macierewicz, pan poseł Antoni Macierewicz, szef parlamentarnego zespołu, podkreślił, że państwo polskie dysponuje dowodami, pani też o tym tu wspomina, jednak z niezrozumiałych powodów albo z nieudolności, albo świadomie w celu ukrywania prawdy ich nie analizuje. Mówi, że istotą badania, jakie zostały podjęte czy przez zespół parlamentarny, czy przez niezależnych naukowców, którzy na konferencji smoleńskiej referują swoje badania, polega na tym, że wskazujemy, iż dostępna olbrzymia ilość materiałów dowodowych, które zostały w ogóle zignorowane przez zarówno panią Anodinę, co może być, tu można zrozumieć, jak i niestety przez komisję rządową, komisję pana Millera tłumaczy, że no to jest przedziwne, tak, że chociażby odsuwa się tą możliwość obecności materiałów wybuchowych, gdy wygląda z tego, co mówi pan profesor Treli, profesor Szymański, którzy wykazują, że w rękach prokuratorów, ekspertów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji są materiały wskazujące na obecność materiałów wybuchowych i państwo polskie no, ma dowody i nic z tym nie robi.
Znaczy, ja myślę, że to jest jeden z dowodów, którym dysponuje Polska i tak naprawdę przymyka na to oczy. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że bardzo szeroko omawiane są choćby zdjęcia z miejsca katastrofy i z terenów tam pobliskich i te zdjęcia w sposób jednoznaczny wykazują charakter zniszczeń, jeżeli chodzi o wrak samolotu, jeżeli chodzi o części, jeżeli chodzi o sposób ich ułożenia i znalezienia. Jakby przecież, tak jak mówi to pan profesor Witakowski, dla każdego człowieka, który ma wykształcenie techniczne, dość prostym jest rozróżnienie, czy doszło do zgniecenia, czy do rozerwania kadłuba. Te zdjęcia są naprawdę tysiące z internetu i z różnych innych miejsc, wskazują jednoznacznie, że nie rozmawiamy tutaj w ogóle o zgnieceniu w wyniku uderzenia o ziemię. Przecież są tak rzeczy oczywiste jak brak wrakowiska. Kolejny element, z którym jest bardzo trudno dyskutować, to jest kwestia tego, że elementy samolotu znajdują się na odległości do około kilometra wstecz od miejsca, jakby gdzie uderzyła ta główna część samolotu o podłoże. I teraz pan profesor Witakowski zadał bardzo słuszne pytanie. To w jaki sposób te części samolotu, i to nie całkiem małe, znajdują się na tej odległości pomiędzy gęstymi drzewami, ewentualnie na koronach tych drzew. Jaka to musiałaby być siła, że odrzuciła je do tyłu i one między drzewami potrafiły taką odległość przebyć, ewentualnie w jaki sposób znalazły się na koronach tych drzew. No przecież to jest jakby, jak to słusznie mówią panowie, panie profesor, że to po prostu urąga jakby ich inteligencji, wmawianie ludziom, że jakby doszło do, nie wiem, do cofnięcia się tych elementów w wyniku uderzenia. Nie zapominajmy, że ten samolot leciał jak na samolot z niewielką prędkością 275 km na godzinę. Nie zapominajmy, że on nie był wysoko nad ziemią i nie zapominajmy, że on uderzył w podmokłe podłoże. W związku z powyższym te wszystkie jakby czynniki wskazują na to, że ilość fragmentów samolotu i jakby rozmiar tych szczątków, jakby niemożliwym jest ten przebieg, że to właśnie uderzenie w brzozę, odwrócenie, uderzenie w ziemię doprowadzi do takiego rozczłonkowania tego samolotu. Proszę zwrócić uwagę, że jakby są zdjęcia, one są zamieszczone zarówno w materiałach konferencyjnych, one są już w dyspozycji prokuratury, ale też w internecie. Są zdjęcia i nagrania 10, 11, 12 i 13 kwietnia 2010 roku, na których są zbliżenia brzozy i nie ma w niej elementów samolotu. Są również nagrania z telewizji rosyjskiej i to jest chyba dowód najbardziej niepodważalny, no bo już trudno mówić o tym, że ktokolwiek mógł mieć wpływ na to, co nagrała rosyjska telewizja i co pokazała w swoim kanale pierwszym. I tam są zbliżenia na tą brzozę, ona nie posiada elementów samolotu. Proszę powiedzieć w takim razie, w jaki sposób po iluś miesiącach i latach te elementy w brzozie się znalazły i jakby one dzisiaj są badane przez prokuraturę i wyciągane z tego drzewa. No więc jest ileś takich rzeczy, które jakby wskazują w sposób jednoznaczny, że tok rozumowania przyjęty do tej pory jest nieprawidłowy i jakby czas rozpocząć dyskusję od początku, ale w sposób fachowy i rzetelny. Wydaje się tak naprawdę, że istnieje pilna potrzeba powołania kolejnej komisji badania wypadków lotniczych, najlepiej z udziałem czynnika międzynarodowego, który jakby zweryfikowałby raport Millera, aczkolwiek no wszyscy znawcy tematu mówią, że tutaj już w zasadzie nie ma o czym dyskutować i są skompromitowane na wszystkie możliwe sposoby i podejmą te osoby ponowną dyskusję. Ja chcę zwrócić uwagę na fakt, że ja wiedziałam przy pierwszych elementach, które wychodziły jakby niezgodności przy raporcie Millera, że on nie podejmie dyskusji, bo my żeśmy już wtedy w zasadzie wiedzieli, że on jest oparty na nieprawdziwych przesłankach i konkluzja jest absolutnie błędna. W związku z tym proszę zwrócić uwagę, jaka była reakcja członków komisji w momencie, w którym prokuratura w sposób jednoznaczny stwierdziła, że na pewno nie było generała Błasika w kokpicie i nie wydawał on żadnych komend. A ja chcę przypomnieć, że raport Millera opiera się na stwierdzeniu, że jakby w procesie lądowania uczestniczył generał Błasik. Co za tym idzie, no jedna z takich kluczowych test stawiany przez ten raport została już przez prokuraturę obalona. Co się stało? No panowie się spotkali, podyskutowali dwa dni, po czym wyszedł pan wtedy premier Donald Tusk i powiedział, że w zasadzie to zasadniczo nie zmienia ustaleń raportu. W związku z powyższym nie będą podejmowane żadne dodatkowe prace. Ale oczywiście, że te prace wtedy nie mogły być podjęte, dlatego że państwo sobie chyba tam zdawali sprawę z tego, że tak naprawdę analizując krok po kroku dojdziemy do przekonania, że tam wszystko należy poprawić, bo jeżeli ja to pytanie osobiście zadałam i na nie osobiście uzyskałam odpowiedź. Jeżeli podstawą do jakby powstania tego raportu jest odczyt z czarnej skrzynki, a my dzisiaj wiemy, że tych odczytów w Polsce jest już kilkanaście, dlatego że jakby no biegli, choćby prokuratury cały czas uznają, że te, które do tej pory przychodzą, się nie nadają do analizy z jakichś względów, potwierdzają to w 100% biegli uczestniczący w konferencjach smoleńskich, którzy mówią o, po prostu mówią wprost o fałszerstwach tych nagrań, a panu ministrowi Millerowi wystarczył taki odczyt do tego, żeby stworzyć raport, no to o czym my dyskutujemy? Jeżeli komisja pana Millera nie jest w stanie stwierdzić precyzyjnie parametrów i gabarytów brzozy, no to na czym powstał ten raport?
Pani mecenas, jeszcze jedna, czy dwie sprawy. No, zmienimy się trochę stanowiska w państwie. Nie mamy już premiera, ale mamy panią premier. Czy państwo myślicie, pani, czy poszkodowani, bo pewnie też z sobą rozmawiacie, że czy liczycie na jakąś zmianę w tej sytuacji? Czy pani premier Kopacz jest w stanie coś zrobić? Bo słyszałem pani, tak, słyszałem też pani słowo, bo kiedyś Donald Tusk, premier, dziś on jest w strukturach Unii Europejskiej. Pani ma nadzieję, że poruszy może gremia, albo chciałaby pani, żeby poruszył gremia w Europie, aby one nacisnęły na Rosję, aby zwróciła skrzynki nasz wrak.
Znaczy, proszę ojca, jeżeli ci ludzie, którzy tak naprawdę odpowiadają za dopuszczenie do tego, że my dzisiaj musimy, że tak powiem, użyję takiej czynności, wydrapywać pazurami materiał dowodowy, dopuścili do tego, że jakby taka sytuacja jest, jeżeli naprawdę mają, chcieliby się zrehabilitować, jeżeli naprawdę chcieliby cokolwiek dla tej sprawy zrobić, to wydaje się, że to jest to, czego można od nich realnie oczekiwać. I tak naprawdę to...
Tylko pytanie, czy oni tak też myślą, że oni się muszą rehabilitować? Może są w przekonaniu cały czas, że to, co robią, robią bardzo dobrze i chociażby nobilitacja Donalda Tuska z premiera, prawda, do struktur europejskich może jest odpowiedzią, tak? I może ci, którzy komentują to w inny sposób albo zadają pytania, no dostają od razu odpowiedź. On jest...
To znaczy... Proszę ojca, ja myślę, że to jest tak, że oczywiście możemy wmawiać całemu społeczeństwu, że zdali egzamin i że było wszystko w porządku, ale też przychodzi taki dzień, że człowiek wraca do domu, patrzy w lustrze i wie, jak było naprawdę. Oczywiście możemy tutaj też się odwołać do pewnych teorii, które obowiązują w prawie. Jest taka zasada, że proszę tego nie brać dosłownie, bo ja w ten sposób jakby do tego nie podchodzę, daję tylko przykład, że każdy przestępca, który dokona przestępstwa, w pierwszej kolejności po to, żeby móc funkcjonować, musi usprawiedliwić się przed samym sobą. Ukradłem bogatszemu. Zabiłem, bo on był zły. W związku z powyższym oczywiście ten mechanizm funkcjonuje jakby w umyśle każdego człowieka i każdy w jakiś sposób tłumaczy swoje błędy. Ale wydaje mi się, a ponieważ błędy popełniamy wszyscy, bo nikt nie jest od nich wolny, że każdy z nas w jakiś sposób, każdy uczciwy człowiek, jeżeli przeanalizuje, że popełnił błąd, to uderza się w piersi i mówi, że rzeczywiście myliłem się, masz rację, macie państwo rację, źle oceniłem sytuację. I mnie najbardziej boli kwestia brnięcia nieustannie jakby w zaparte, że było wszystko w porządku i że było okej. Okay. Proszę popatrzeć, jak było okej, okay, to przecież tak naprawdę czas pokazuje. Jeżeli dzisiaj wiemy o tym, że w 2008 roku odbywa się rozmowa, w której Putin proponuje rozbiór Ukrainy Tuskowi, a odpowiada, a co jak to komentuje Sikorski, mówi, był mikrofon, więc on na szczęście, było nagrywanie, więc on najczęściej nie odpowiedział, więc co on chciał odpowiedzieć, gdyby nie było mikrofonu, można sobie zadać pytanie. Czy jeżeli jeden premier proponuje drugiemu rozbiór państwa, czy możemy założyć, że to jest kraj demokratyczny, to jest kraj szanujący jakby człowieka, obywatela i jakby inne państwo? Odpowiedź jest dość oczywista. I zresztą mamy przecież w Rosji mnóstwo przykładów, Politkowska, Litwinienko i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli polski premier mówi o tym, że on zaufał Rosjanom i że Rosjanie współpracują, co było akurat nieprawdą od początku, z nami bardzo dobrze, to w tej sytuacji kogo on oszukuje? Oszukuje społeczeństwo, siebie? Czyż on doskonale wie, że tak nie było? Dobrze, możemy pytać kolejne pytanie, może on był w takim razie naiwny, ale jeżeli byłam naiwna w jakimś momencie to i zdaję sobie z tego sprawę, to mówię, że rzeczywiście popełniłam błąd, zaufałam człowiekowi czy ludziom, którzy do tego byli nieadekwatni, spróbujmy ten błąd w tym momencie skorygować. Jaka jest postawa państwa polskiego? Ja mam na myśli tutaj rządu. Postawa jest taka, było wszystko w porządku, zrobiliśmy to najlepiej, jak żeśmy potrafili. To jest nieprawda. To jest po prostu nieprawda i jest mi niezmiernie przykro, że dzisiaj jakby w Polsce toczy się dyskusja na ten temat, czy kto został zaproszony, czy nie zaproszony, a czy ten pomnik będzie miał 40 centymetrów, czy 100 metrów, czy ilekolwiek w Rosji, czy w Polsce, podczas gdy my tak naprawdę nie mamy ustalonych jakby przyczyn i przebiegu tego, w jaki sposób ci ludzie na służbie państwa zginęli. W związku z powyższym proszę popatrzeć, jaka jest postawa prezydenta, taka była zresztą od początku. Przecież to nie jest przypadek, że ten list powstaje w kancelarii prezydenta, to nie jest przypadek, że podpisują go tylko te rodziny, które były nieustannie i są nieustannie zadowolone. To nie jest przypadek, że oni tam są zaproszeni. Dlatego, że wydaje mi się, że to jest jakby w tym momencie jawny sposób pokazania, jak my jesteśmy traktowani od początku. My zawsze jesteśmy tą gorszą stroną, my jesteśmy zawsze tą stroną trendowatą, która tak naprawdę domaga się nie wiadomo czego, miała przyjąć, że przyczyny są arcyproste i tak naprawdę nie wiadomo, po co my ten temat dalej drążymy. I to jest tak naprawdę prawdziwa twarz prezydenta, to jest prawdziwa twarz tego rządu. Dlatego przykro mi to mówić, ale ja nie spodziewam się żadnych zmian na lepsze ze strony pani premier Kopacz, tym bardziej, że myślę, że mało kto, tak jak ona, negatywnie przysłużył się katastrofie smoleńskiej i temu, co tam się działo na miejscu. Ja jestem tego żywym przykładem, gdzie zostawiła mnie przecież z rosyjskimi służbami i tylko się denerwowała, kiedy wrócę, dlatego że już wszyscy chcą wracać do hotelu, a przecież mnie dalej ciągle nie ma. Nie zainteresowała się, co się ze mną dzieje i jakby tak naprawdę, co oni ze mną robią w tym samym czasie. Później brnęła w to, że od faktu, że uczestniczyliśmy w sekcjach, potem identyfikacja, jak identyfikacja okazało się błędne, to żeśmy się na końcu dowiedzieli, że ona tam była w ogóle prywatnie. No to czy uczestniczyła prywatnie w naradach z panią Anodiną i z panem premierem, czy uczestniczyła prywatnie w konferencjach prasowych i w uzgodnieniach pomiędzy obydwoma krajami, no przecież to tak naprawdę to jest żenujący poziom dyskusji. I ja nie mam tutaj jakby pretensji takich ludzkich. Ja bym powiedziała coś takiego, ja od urzędnika państwowego mogę wymagać, żeby on to, co robił, robił w sposób profesjonalny. Jeżeli nie jest w stanie tego zrobić, to on może być dobrym czy złym człowiekiem, on może mieć emocje takie czy nie inne, ale on się na to stanowisko nie nadaje. I pani minister Kopacz na miejscu pokazała, że się po prostu w ogóle do tej pracy nie nadaje. Ja mogę przypomnieć tutaj choćby jeszcze jeden fakt. Jeżeli pani minister Kopacz, będąca notabene przecież, jak wszyscy wiemy, lekarzem, uwierzyła w to, że 11 kwietnia jest po wszystkich sekcjach zwłok i jakby taką informację przekazała do Polski i pogodziła się z nią, to bardzo jakby źle świadczy jej fachowości. Bo nie trzeba mieć dużej wyobraźni, a zwłaszcza będąc lekarzem, żeby wiedzieć, że jedna noc nie wystarczyła na pewno do tego, aby pozbierać wszystkie szczątki ludzkie, nie mówiąc o tym, aby je przewieźć i aby dokonać ich sekcji. W związku z tym w coś takiego może uwierzyć tylko człowiek bardzo naiwny. Pytanie jest moje kolejne, jak reagowała, będąc na miejscu, a była, kiedy widziała, że podjeżdżają kolejne transporty z kolejnymi zwłokami, no właśnie przywiezionymi, bo dopiero jakby udało się te ciała pozbierać. Nie dało jej to do myślenia, że przecież w takim razie te ciała pewnie będą dopiero do sekcji szły. Więc błędów tutaj jest bardzo dużo i po prostu no, ci ludzie pokazali, że w sytuacji kryzysowej nie są w stanie wziąć odpowiedzialności za kraj i jakby no, nie są w stanie udźwignąć ciężaru rozwiązywania trudnych problemów.
Może dla nich najważniejsze było, stało się, teraz trzeba jak najszybciej posprzątać.
No, niektórzy mówią, że w zasadzie mogli wyjść z takiego założenia, że i oni odnieśli przy tym jakąś korzyść, aczkolwiek ja się staram w taki sposób nie myśleć.
Bardzo dziękuję pani mecenas za rozmowę. Pozdrowienia dla mamy, siostry.
Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże. Naszym gościem była pani mecenas Małgorzata Wasserman.